Otwórzmy Ewangelię Jana, 14 rozdział i dzisiaj będziemy czytać od 7 wersetu do 14. Ewangelia Jana, 14 rozdział, od 7 do 14 wersetu. Gdybyście mnie znali, znalibyście też mego Ojca. I już teraz Go znacie i widzieliście Go. Powiedział do Niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Jezus mu odpowiedział: Tak długo jestem z wami, a nie poznałeś mnie, Filipie? Kto mnie widzi, widzi i mego Ojca. Jak możesz mówić: pokaż nam Ojca? Nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów, które ja do was mówię, nie mówię od samego siebie, lecz Ojciec, który mieszka we mnie, On dokonuje dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Przynajmniej z powodu samych dzieł wierzcie mi. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, dzieł, których ja dokonuję, i on będzie dokonywał, i większych od tych dokona, bo ja odchodzę do mego Ojca. A o cokolwiek będziecie prosić w moje imię, to uczynię, aby Ojciec był uwielbiony w Synu. Jeśli o coś będziecie prosić w moje imię, ja to uczynię. Od 13 rozdziału do 16, właściwie do 17, mamy opis ostatnich godzin, które Pan Jezus spędza ze swoimi uczniami. Ostatnie godziny tuż przed Jego śmiercią, tuż przed Jego śmiercią na krzyżu Golgoty. W 13 rozdziale widzieliśmy, jak Pan Jezus daje nam przykład pełnej pokory i miłości. Czytamy, że umiłowawszy swoich, umiłował ich aż do końca, obmywa ich stopy, pokazuje w ten sposób pokorę, miłość do nich. Robi to w tym celu, żeby oczyścić ich, żeby mieli z Nim społeczność. Ale po tym, co Pan Jezus uczynił, wydarzają się kolejne rzeczy, które bardzo trwożą uczniów. Pan Jezus zapowiada zdradę Judasza. Mówi, że jest ktoś między nami, kto mnie wyda, i wskazuje na Judasza, daje mu umoczony kawałek chleba i pokazuje na zdrajcę. Ale kiedy Judasz wychodzi, Pan Jezus nie zatrzymuje się na tym, ale również wskazuje na to, że sam Piotr, ten, który był zawsze do przodu, ten, który zawsze chciał iść za Panem Jezusem, ten, który chciał za Niego się bić, walczyć za Niego, to ten Piotr, który jest najodważniejszy ze wszystkich, on zawsze się Pana Jezusa. Uczniowie są przerażeni. Są przerażeni tymi zapowiedziami i ten strach jest spowodowany, spotęgowany przez upadek ich wyobrażeń na temat Królestwa Pana Jezusa Chrystusa. Spodziewali się ziemskiego panowania, spodziewali się podboju, spodziewali się, że to teraz naród izraelski będzie wywyższony, a oni zasiądą na 12 tronach, a tymczasem ich Pana, ich mistrza czeka śmierć. Pan Jezus w obliczu nadchodzącej śmierci i powrotu do Ojca, umiłowawszy swoich, umiłował ich aż do końca. I kiedy sam najbardziej potrzebuje wsparcia, kiedy wie, że za kilka godzin przyjdą po Niego ludzie, będą Go bić, a w końcu Go zabiją, i w tym momencie, kiedy sam najbardziej potrzebuje pocieszenia i wsparcia, On nie skupia się na sobie. On swoją całą uwagę skierował na uczniów i na ich lęk, i na ich trwogę. On daje im obietnicę po to, żeby ich wzmocnić, żeby ich pocieszyć, żeby ich wiara, mimo tego, że za niedługo bardzo mocno się zachwieje i prawie, można powiedzieć, zaniknie, żeby ta wiara została koniec końców wzmocniona. I pierwszą obietnicę, którą Pan Jezus tutaj daje w 14 rozdziale, mamy taką, że Pan Jezus mówi o mieszkaniu w domu Ojca. Zapewnia swoich uczniów, że tam, gdzie On idzie, jest mieszkanie dla nich wszystkich. Jest mieszkanie dla apostołów, dla uczniów i dla każdego wierzącego w Pana Jezusa Chrystusa. Jest to pierwsza obietnica, którą Pan Jezus tutaj składa. Mieszkanie w domu Ojca. Sam Pan Jezus je przygotuje. On sam wróci i zabierze nas do siebie. Mówiliśmy o tym, że On jest drogą do Ojca. Jest jedyną prawdą, która otwiera oczy i daje rozum. Jest życiem. jest jedynym źródłem zarówno tego fizycznego życia, ale przede wszystkim duchowego i wiecznego. Pan Jezus jest drogą, prawdą i życiem. I nie ma innej drogi. Nie ma innej prawdy i nie ma innego życia. Tylko sam Pan Jezus Chrystus zbawia. Nikim innym nie ma zbawienia. W żaden sposób nie można przyjść do Ojca, jak tylko przez Pana Jezusa Chrystusa. Od 7 wersetu do 11, kiedy Pan Jezus jest w trakcie pocieszania swoich uczniów, Tomasz zadaje pytanie. Panie, nie wiemy, dokąd idziesz, w 5 wersecie. Jakże więc możemy znać drogę? Pan Jezus w 6 nam odpowiada Tomaszowi, o tym już mówiliśmy, że On jest tą drogą, On jest prawdą i życiem. I mówi w 7 wersecie, że gdybyście mnie znali, znalibyście też mego Ojca i już teraz Go znacie i widzieliście Go. I od 7 wersetu do 11 mamy, między tym, jak Pan Jezus składa obietnicę, mamy, Pan Jezus sam mówi o swojej osobie, o swoim działaniu i zadaniu, jakie ma do wykonania. I po pierwsze, Pan Jezus tutaj wskazuje na to, że poznanie Pana Jezusa, czyli Jego samego, jest poznaniem Boga Ojca. Tak jak znasz Pana Jezusa, tak samo znasz Boga Ojca. Im więcej znasz Pana Jezusa, tym więcej dowiadujesz się o Bogu Ojcu. Im bardziej Go poznajesz, tym bardziej poznajesz Boga Ojca. Z jakiego powodu? Po pierwsze z tego, że Pan Jezus jest tym, który opowiedział nam o Ojcu. Opowiada nam o Ojcu. Pierwszy rozdział, 18 werset Ewangelii Jana czytamy, że Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Syn, który jest w łonie Ojca, On nam o Nim opowiedział. Syn opowiedział nam o Ojcu. W 5 rozdziale, 17 i 19 wersecie czytamy, że mają te same działania. Ja działam i mój Ojciec działa. Mają te same dzieła do wykonania. 17 werset 5 rozdziału. Mój Ojciec działa aż dotąd i ja działam. I 19. Wtedy Jezus im odpowiedział. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, Syn nie może nic uczynić sam od siebie. Tylko to, co widzi, że czyni Ojciec. Co bowiem On czyni i Syn czyni tak samo. Więc Pan Jezus jest tym, który opowiedział nam o Ojcu. Mają te same zadanie, te same działanie, to co czyni Pan Jezus, to jest dzieło Boga Ojca. To co czyni Ojciec, to samo czyni Jego Syn, Pan Jezus. 5 rozdział, 21 werset, mają tą samą moc. Jak bowiem Ojciec wskrzesza umarłych i ożywia, tak i Syn ożywia tych, których chce. Bóg Ojciec ma moc, żeby ożywiać ludzi. I tą samą moc posiada Pan Jezus Chrystus. Mają tą samą moc, te same dzieła. Pan Jezus opowiada nam o Ojcu i mają tą samą moc. Werset 22, 23 mają ten sam autorytet, zarówno do sądu, jak i do odbierania chwały i czci od swojego stworzenia. Bo Ojciec nikogo nie sądzi, lecz cały sąd dał Synowi, aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, nie czci i Ojca, który Go posłał. Więc Pan Jezus jest tym, który opowiedział nam o Ojcu. Czyni to, co Bóg Ojciec kazał Mu czynić. Ma tą samą moc i ten sam autorytet. Pan Jezus będzie sądził umarłych i żywych. Pan Jezus stanie jako ostatni i będzie wszystkich sądził. I On jest godny wszelkiej chwały i czci, jako ten, który jest równy Bogu Ojcu. Kolejna prawda o osobie Pana Jezusa jest taka, że Pan Jezus jest odbiciem Ojca, Boga Ojca. Kolosan, pierwszy rozdział, 15 werset nam o tym mówi. On jest obrazem Boga niewidzialnego i pierworodnym wszelkiego stworzenia. Pan Jezus jest obrazem Boga niewidzialnego, tego, którego widzieć nie możemy. Pan Jezus, kiedy przyszedł na ten świat, przedstawił nam Boga Ojca. I Hebrajczyków, pierwszy rozdział, 3 werset. Jest mowa o Panu Jezusie, o Synu, który będąc blaskiem Jego chwały i wyrazem Jego istoty. On jest blaskiem chwały Boga Ojca i wyrazem Jego istoty. Pan Jezus w 14 rozdziale od 7 do 11 wskazuje nam na to, że poznanie Jego osoby jest poznaniem Boga Ojca. Mówi do swoich uczniów. I znacie Ojca i widzieliście Go. To znaczy, znacie mnie i widzieliście Ojca. I to się przekłada na poznanie właśnie Boga Ojca. I ostatnia prawda, którą chciałbym tutaj poruszyć o osobie i zadaniu Pana Jezusa jest taka, że On sam jest wcielonym Bogiem. Jest Bogiem, który przyszedł w ciele. 1 Tymoteusza, 3 rozdział, 16 werset. 1 Tymoteusza, 3 rozdział, 16 werset. Czytamy, a bez wątpienia wielka jest tajemnica pobożności. Bóg objawiony został w ciele, usprawiedliwiony w duchu, widziany był przez anioły, głoszony był poganom, uwierzono mu na świecie, wzięty został w górę do chwały. Bóg w osobie Pana Jezusa Chrystusa przyszedł i stał się człowiekiem. Pan Jezus Chrystus jest wcielonym Bogiem. Jest Bogiem, który przyjął postać człowieka, przyjął Jego ciało, stał się człowiekiem. Jest zarówno prawdziwie Bogiem, jak i prawdziwie człowiekiem. Pierwszy Jana, pierwszy rozdział Ewangelii Jana, 14 werset, czytamy. Najpierw pierwszy werset przeczytam. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Jan na początku mówi, że Słowo było Bogiem. I w tym 14 wersecie czytamy, a to Słowo stało się ciałem i mieszkało wśród nas. Inne tłumaczenia mówią, i rozbiło tutaj namiot. Zamieszkało wśród nas. I widzieliśmy Jego chwałę. Chwałę jako jednorodzonego od Ojca. Pełne łaski i prawdy. Dlatego Pan Jezus w 14 rozdziale z powodu tych kilku prawd, o których mówiliśmy, mówi do swoich uczniów. Gdybyście mnie znali, znalibyście też mego Ojca. I już teraz Go znacie i widzieliście Go. To zdanie, które tutaj jest twierdzące, i już teraz Go znacie i widzieliście Go, właściwie jest zapowiedzią tego, co się stanie za niedługo. Pan Jezus mówi, gdybyście mnie znali, znalibyście Ojca. Czyli nie znacie jeszcze do końca ani mnie, ani Ojca. Ale nadchodzi moment, że mnie poznacie. I werset 20, 14 rozdziału nam o tym mówi. W tym dniu poznacie, że ja jestem w moim Ojcu, a wy we mnie, a ja was. W jakim dniu? Kiedy przyślę do was Pocieszyciela, Ducha Prawdy, kolejną osobę Boskiej Trójcy. Wtedy poznacie, że ja prawdziwie jestem w Bogu Ojcu, że ja i Ojciec jestem jedno. Filip mówi mu na to, Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. I z tego powodu, z powodu tych praw, które mówiliśmy, Pan Jezus odpowiada, tak długo jestem z wami, a nie poznałeś mnie, Filipie? Kto mnie widzi, widzi i mego Ojca. Jak możesz mówić, pokaż nam Ojca? I tutaj mamy niesamowitą prawdę. Pan Jezus jest jedyną osobą, jest jedynym zbawieniem. Kto mnie widzi, widzi i mego Ojca. Żeby zostać zbawionym, musimy wierzyć w Pana Jezusa. Ale musimy właściwie wierzyć. W co musimy wierzyć? W to, że On jest Bogiem. Że jest Bogiem, który przyszedł w ciele. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że różne religie mają swojego Jezusa. Jest Jezus Ewangelii Sukcesu. Jest Jezus, który wisi na krzyżu. Jest Jezus, który jest malutkim dzieciątkiem. Jest Jezus, który jest tylko prorokiem. Ale żeby mieć zbawienie, należy wierzyć w Pana Jezusa. W Pana Jezusa, który jest opisany w Słowie Bożym. Pana Jezusa, który jest Bogiem. Pana Jezusa, który jest Bogiem w ciele. Który przyszedł, żeby szukać i zbawić to, co zginęło. 10 werset mówi, nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów, które ja do was mówię, nie mówię od samego siebie, lecz Ojciec, który mieszka we mnie, On dokonuje dzieł. Zwróćcie na to uwagę. Tutaj Pan Jezus mówi, słów, które ja do was mówię, nie mówię sam od siebie. I potem o tych słowach mówi, że to są dzieła Boga Ojca. Pan Jezus mówi słowo, a Bóg wykonuje dzieło. Pan Jezus jest tym, który powiedział, i stało się. Powiedział, niech będzie światłość i stała się światłość. Powiedział do Łazarza, Łazarzu wyjdź i umarły Łazarz wyszedł z grobu. Pan Jezus mówi i to jest równoznaczne z Jego dziełami. W Hebrajczyków czytamy, że On mocą swojego słowa podtrzymuje cały wszechświat. On dał, stworzył świat i mocą swojego słowa go podtrzymuje. I potem przechodzi do kolejnej obietnicy. W 11 wersecie jeszcze mówi: wieście mi, że jestem w Ojcu z powodu dzieł, które wykonuję. Jeśli moje słowa was nie przekonują, popatrzcie na to wszystko, co zrobiłem. Wypędzałem demony, uzdrawiałem trędowatych, otwierałem oczy ślepym od narodzenia, wskrzeszałem zmarłych. Te wszystkie dzieła świadczą o tym, że jestem Bogiem. I zwróćcie uwagę na to, że Pan Jezus, kiedy rozmawia ze swoimi uczniami, dochodzi do takiego momentu, do jakiego doszedł z tymi, którzy go nienawidzili, z Żydami. Żydzi w 10 rozdziale chcieli go ukamienować i Pan Jezus mówi: skoro nie wierzycie moim słowom, to chociaż z powodu samych dzieł wierzcie mi. I to samo mówi do swoich uczniów. Uczniowie są pełni trwogi, pełni wątpliwości. Oni zostawili wszystko, co mieli. Zostawili swoje domy, swoją profesję, zostawili swoje sieci i poszli za Panem Jezusem w oczekiwaniu, że otrzymają królestwo. A okazuje się, że ich Pan, ich Zbawiciel ma na myśli inne królestwo. Ma na myśli królestwo, które nie pochodzi z tego świata. On poszedł na krzyż i zdobył dla nas wieczne odkupienie. I od wersetu 12 do 14 Pan Jezus daje kolejną obietnicę. Pierwsza obietnica dotyczyła mieszkania w domu Ojca. Druga dotyczy wysłuchanych modlitw. Obietnica wysłuchania modlitw. Pan Jezus zapowiada tutaj, że Jego uczniowie będą dokonywać większych dzieł. I chciałbym troszkę o tym powiedzieć. Po pierwsze, jaka jest tego przyczyna? Z jakiej przyczyny uczniowie będą dokonywać większych dzieł? Pan Jezus mówi: zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto wierzy we mnie, dzieł, których ja dokonuję, i on będzie dokonywał, i większych od tych dokona, bo ja odchodzę do mego Ojca. Przyczyną tego, że uczniowie będą dokonywać większych dzieł, jest to, że Pan Jezus odchodzi do Ojca. To jest przyczyna. Pan Jezus odchodzi do Ojca, wraca do swojej chwały i on będzie zaopatrywał swoich uczniów w moc potrzebną do dokonywania większych dzieł. Jakie są do tego kwalifikacje? Kto może dokonywać tych większych dzieł? Kto wierzy we mnie? Kto wierzy we mnie, ten będzie dokonywał te same dzieła, których ja dokonywałem, i nawet większych. I jaki jest zakres tych dzieł? Są dwie rzeczy, o których musimy powiedzieć. Pierwszy zakres dotyczy cudów, znaków, takich jak uzdrowienia, takie jak języki, jak wypędzanie demonów. To wszystko było znakiem tego, że Pan Jezus jest Bogiem. Kiedy apostołowie w Dziejach Apostolskich czynili to samo, to było znakiem, że ich słowa są potwierdzone przez samego Boga Ojca. To były cuda, znaki. Te cuda miały zadanie. Miały za zadanie udowodnić, że ci ludzie głoszą Bożą prawdę. I ten zakres, jeśli chodzi o te cuda, znaki, dotyczy ery apostolskiej. Dotyczy apostołów i uczniów w erze apostolskiej. To oni mieli moc, żeby uzdrawiać. To oni mieli moc, żeby wypędzać demony. Ale przyszedł taki czas w historii Kościoła, że te cuda ustały. Sama Biblia, list do Hebrajczyków, mówi nam o tym, że Bóg potwierdził swoją Ewangelię, zbawienie licznymi znakami i cudami. 2:3. W formie przeszłej, dokonanej. To się stało. To się już wydarzyło. Pan Jezus, Bóg Ojciec, potwierdził głoszenie Ewangelii poprzez znaki i cuda, które dokonywali uczniowie. Kiedy apostoł Paweł broni swojego apostolstwa w liście do Koryntian, on mówi: wśród was wystąpiły znaki i cuda potwierdzające moje apostolstwo. Więc te znaki, tak jak wypędzanie demonów, jak mówienie innymi językami, jak uzdrawianie, były znakiem tego, że Bóg potwierdza te słowo, które uczniowie głosili. I w historii Kościoła widzimy tą zasadę. W pierwszym wieku to wszystko ustało. Jeśli się pojawiało, to pojawiało się albo nie w taki sposób, jak to było, albo w jakichś sektach, kultach. I dlatego też historia Kościoła nam o tym bardzo jasno mówi. Ale jest drugi zakres. Co jest tym większym dziełem? Co jeszcze jest tym większym dziełem oprócz wypędzania demonów, oprócz uzdrawiania i wskrzeszania zmarłych? Pan Jezus przyszedł na ten świat, żeby szukać i zbawić to, co zginęło. On przyszedł na ten świat, żeby głosić Ewangelię. I głosił Ewangelię w Judei i w Galilei. I Pan Jezus, kiedy odchodził, mówi: weźmiecie moc Ducha Świętego i będziecie mi świadkami. Najpierw w Jerozolimie, w Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi. I to jest te dzieła, to są te dzieła, które będziecie dokonywać. I kiedy Pan Jezus mówi tutaj, będziecie dokonywać większych dzieł, nie mówi nam o większej mocy, nie mówi nam o lepszej jakościowo dzieł, tylko mówi nam o zakresie. Mówi nam o ilości. Moja służba ograniczała się tu, do tego miejsca, a wy pójdziecie na cały świat i zbawienie dosięgnie wszystkie krańce ziemi. I to głoszenie Ewangelii niosące zbawienie dotyczy wszystkich wierzących. To jest to, co Pan Jezus nam obiecał. Kto wierzy we mnie, dzieł, których ja dokonuję, on będzie dokonywał i większych od tych dokona, bo ja odchodzę od Ojca. Więc przyczyną tych większych dzieł jest to, że on odchodzi do Ojca. Kwalifikacje: ten, kto wierzy, każdy, kto wierzy, będzie dokonywał tych dzieł. Zakres: cuda, znaki dotyczą ery apostolskiej. Głoszenie Ewangelii dotyczy wierzących każdego wieku. I jakie są narzędzia, przez co będziemy czynić te wielkie dzieła? Tym narzędziem jest modlitwa. Pan Jezus w tym kontekście mówi: a o cokolwiek będziecie prosić w moje imię, to uczynię, aby Ojciec był uwielbiony w Synu. Jeśli o coś będziecie prosić w moje imię, ja to uczynię. Więc narzędziem do dokonywania tych dzieł jest modlitwa. Ale kto jest faktycznym autorem tych dzieł? Kto dokonuje tych dzieł? Czy ci uczniowie? Czy my wierzący dokonujemy tych dzieł? Te fragmenty bardzo jasno mówią. Kto za tym wszystkim stoi? Kto jest faktycznym autorem? 13 werset. O cokolwiek będziecie prosić w moje imię, to co? Ja to uczynię. Aby Ojciec był uwielbiony w Synu. 14. Jeśli o coś będziecie prosić w moje imię, ja to uczynię. Więc Pan Jezus jest faktycznym autorem tych większych dzieł. One się dzieją poprzez nasze ręce, poprzez nasze usta, poprzez nasze głoszenie, ale to Pan Jezus jest tym, który zbawia. Pan Jezus jest tym, który daje życie. Duch Święty jest tym, który otwiera oczy, wzbudza do nowego życia. Jaki jest cel tych większych dzieł? Przyczyna jest, bo ja odejście Pana Jezusa do Ojca. Kwalifikacje: wiara w Pana Jezusa. Zakres: głoszenie Ewangelii dotyczy wszystkich wierzących. Cuda, znaki dotyczą ery apostolskiej. Przez co, jakie narzędzie? Modlitwa. Kto jest faktycznym autorem? Pan Jezus. Jaki jest cel? 13 werset, końcówka. Aby Ojciec był uwielbiony w Synu. Celem tych większych dzieł nie jest to, żebyśmy my się poczuli lepiej, nie jest to, żebyśmy komuś zaimponowali, ale celem tych większych dzieł jest Boża chwała, aby Syn, Pan Jezus Chrystus, był uwielbiony w Bogu Ojcu. I chciałbym na koniec jeszcze powiedzieć trochę o modlitwie w imieniu Pana Jezusa. Bardzo krótko podsumowując, po pierwsze chciałbym powiedzieć, czym nie jest modlenie się w imieniu Pana Jezusa, a później przejść do tego, czym jest modlitwa w imieniu Pana Jezusa. Więc czym nie jest modlenie się w imieniu Pana Jezusa? Po pierwsze, nie jest to formułka zapewniająca nam wysłuchanie każdej modlitwy. To nie jest gwarant, że za każdym razem, jeśli o cokolwiek poprosisz, co tylko sobie zażyczysz, zamarzysz i powiesz na koniec w imieniu Jezusa, to Bóg wysłucha tej modlitwy. to nie jest magiczna formułka, która zapewnia wysłuchanie każdej modlitwy. Po drugie, to nie jest czek wypisany in blanco. Pan Jezus nie zostawił nam czeku ze swoim podpisem i mówi, cokolwiek wpiszecie, to potem zdeponujecie. Nie jest to magiczna formułka zapewniająca wysłuchanie modlitwy. Nie jest to czek wypisany in blanco. I nie jest to zaklęcie w stylu sezamie, otwórz się. Tym nie jest modlitwa w imieniu Pana Jezusa. Zatem czym jest? Modlenie się w imieniu Pana Jezusa po pierwsze wskazuje nam na nasze położenie. Każdy wierzący jest w Chrystusie. Jesteśmy w Nim. Jesteśmy w Chrystusie. Po drugie, Bóg słuchając naszej modlitwy traktuje ją, jak gdyby sam Pan Jezus stał przed Nim i modlił się o to. Jak gdyby sam Pan Jezus wypowiadał tą modlitwę. Cóż to za wielka łaska, ale co za wielkie otrzeźwienie. Kiedy modlisz się i mówisz w imieniu Pana Jezusa, uważaj, o co się modlisz. Czy rzeczywiście tego chce Pan Jezus? Kiedy mówimy w imieniu Pana Jezusa, to po trzecie jest to modlitwa ze względu na zasługi Pana Jezusa Chrystusa. Nie ze względu na nasze zasługi. Nie, że ja tak chcę i tak się musi stać, bo poproszę o to w imieniu Pana Jezusa. Kiedy przychodzimy przed tron łaski, kiedy prosimy o coś Boga Ojca, to prosimy Go ze względu na Pana Jezusa Chrystusa. I Bóg Ojciec wysłuchuje modlitwy nie ze względu na nas, ale ze względu na osobę Pana Jezusa Chrystusa, ze względu na Jego posłuszeństwo, ze względu na Jego dokonane dzieło zbawienia. Więc po pierwsze wskazuje to na nasze położenie. Jesteśmy w Chrystusie. Po drugie, Bóg Ojciec traktuje tą modlitwę, jak gdyby sam Pan Jezus ją wypowiadał. Po trzecie, jest to modlitwa, którą Bóg Ojciec wysłuchuje ze względu na zasługi swojego Syna, Pana Jezusa Chrystusa. To On, jako nasz poprzednik, wszedł w miejsce najświętsze, torując nam drogę do tego miejsca najświętszego i dzięki Jego śmierci mamy dostęp do tronu łaski. Gdyby nie Jego dzieła, gdyby nie śmierć Pana Jezusa, to byśmy nawet nie mieli dostępu do Boga Ojca. Nasze modlitwy by się odbijały od tego sufitu i wracały. Dzięki śmierci Pana Jezusa mamy zapewniony dostęp do Boga Ojca. On wszedł drogą nową, żywą i czystą, abyśmy wchodzili razem z Nim, wstępując w Jego ślady. On jest naszym poprzednikiem, On jest naszym arcykapłanem, On jest tym, który nam to zapewnił. Po czwarte, modlitwa w imieniu Pana Jezusa skłania nas na skupieniu się na Bożej woli, a nie na naszej własnej. Kiedy prosimy w imieniu Pana Jezusa, to powinniśmy skupić się na tym i pomyśleć, czego Pan Jezus by oczekiwał. O co On by poprosił w tej sytuacji? Czy rzeczywiście Pan Jezus by chciał, żeby to, o co się proszę, żeby tak się stało? Więc skłania nas to na odłożeniu naszej woli, odłożeniu na bok, a na pomyśleniu o tym, czego Pan Jezus oczekuje, czego On chce, jaka jest Jego wola. I w tym fragmencie Jego wola jest jasna, abyśmy dokonywali Jego dzieł, abyśmy byli Mu posłuszni, abyśmy wierzyli w Niego, abyśmy Go miłowali i jak Bóg pozwoli, to następnym razem będziemy o tym mówić. Więc po pierwsze, czym nie jest modlenie się w imieniu Pana Jezusa? Nie jest to magiczna formułka zapewniająca nam wysłuchanie modlitwy. Nie jest to czek wypisany in blanco, że możemy teraz sobie wszystko pod to wpisać, podłożyć i Pan Jezus musi to teraz wysłuchać i Bóg Ojciec. Po trzecie, nie jest to zaklęcie w stylu sezamie, otwórz się. Czym jest modlenie się w imieniu Pana Jezusa? Po pierwsze, wskazuje to nam na nasze położenie. Jesteśmy w Chrystusie. Po drugie, Pan Jezus traktuje naszą modlitwę, jak gdyby sam Bóg Ojciec traktuje naszą modlitwę, jak gdyby sam Pan Jezus ją wypowiadał. Po trzecie, Jest to modlitwa wysłuchana ze względu na zasługi Pana Jezusa Chrystusa. Po czwarte, skłania nas to na skupieniu się na Bożej woli, a nie na swojej własnej. I po piąte, wywyższa Pana Jezusa Chrystusa. Ta modlitwa w imieniu Pana Jezusa Chrystusa wywyższa Jezusa, wywyższa Chrystusa, wywyższa Bożego Syna. Więc Pan Jezus w tym rozdziale daje obietnice. Po pierwsze, obietnice mieszkania. Po drugie, obietnice wysłuchania modlitw. On jest gwarantem wysłuchania naszych modlitw. On jest tym, który zaopatruje nas w moc do czynienia większych dzieł. On jest tym, który przygotuje nam mieszkanie i kiedy je przygotuje, wróci po nas i zabierze nas ze sobą. I On pozostawił nam Ducha Świętego, który jest wypełnieniem kolejnej obietnicy i o tym, jak Bóg pozwoli, będziemy mówić następnym razem. Panu Jezusowi niech będzie chwała. Amen. Amen.